Jeśli Bóg powiedział ponad wszelkie imię, to oznacza, że Bóg tak wywyższył imię swego Syna. Ponad wszelkie imię na tej ziemi. Ponad wszelkie imię. Bóg Ojciec wywyższył to imię. Wiesz, dlaczego wywyższył? Wywyższył to imię dlatego, że Jego Syn poświęcił swoje życie za Ciebie i za mnie. Że On opuścił niebiosa, przyszedł na tą ziemię po to, żeby objawić Ojca, Jego wolę. I zrobili z Nim to, co zrobili. Paradoks życia. Czekali na Mesjasza i kiedy przyszedł, go nie rozpoznali. I zrobili z Nim to, co zrobili. A Ojciec patrzył na to i nie zareagował. Wiesz dlaczego? Dlatego, że tak bardzo Ciebie ukochał i mnie. Bo On przyszedł po to, żeby oddać swoje życie, żebyś Ty miał Jego życie. Jeśli rozumiesz to w swoim sercu, nie w głowie, co Jezus uczynił, po co tu przyszedł w ogóle, co zrobił, to gdzieś w sercu głęboko będziesz mieć taką świadomość, że ta ofiara Bożego Syna jest czymś tak cennym i drogocennym w oczach Boga Ojca, że Bóg Ojciec dlatego wywyższył Jego imię. A to imię Jeszua oznacza Jahwe jest ratunkiem. To wszechmogący Bóg jest ratunkiem. Żaden człowiek nie jest ratunkiem. Żadna denominacja chrześcijańska nie jest ratunkiem. To Jezus Chrystus jest ratunkiem. Żaden kościół, żaden człowiek, żaden pastor, żaden ksiądz i żaden papież nie jest zbawicielem. To Jezus Chrystus jest zbawicielem i jedynym, doskonałym i prawdziwym i powiem Ci, bardzo realnym, że to zbawienie można doświadczyć w swoim osobistym życiu, kiedy naprawdę człowiek przychodzi, jest przekonany, że bez Jezusa Chrystusa jest zgubiony na wieki i kiedy przychodzi przed Boży tron, uniża się i prosi o przebaczenie, wtedy coś się dzieje. Kiedy go zaprasza i mówi: Jezu, od dzisiaj przyjmuję Ciebie jako Pana życia, zmieniam właściciela życia. Przedtem właścicielem był szatan, duch tego świata. Zmieniam właściciela życia. Od dzisiaj Ty jesteś moim życiem, moim Panem, Królem i dlatego będziesz Zbawicielem. Jezus Chrystus nie może zbawić niezależnych ludzi. Nie dlatego, że nie chce, nie pozwalają mu. To dlatego Bóg Ojciec tak wywyższył swego Syna. Mogę Cię poprosić? Posłuchamy pewnego świadectwa. Dasz radę? Okej.
Okay. Okay. Więc witam Was. Tak się trochę przedstawię. Jestem Patrycja. Prawie 3 lat, wiem mniej niż 3, oficjalnie jestem z Wami. Chciałam Wam powiedzieć moje świadectwo z przedwczoraj, dosłownie, a tak naprawdę z poprzedniej niedzieli, gdy zakupiłam książkę, którą wszyscy wiemy, o którą chodzi. I w domu zaczęłam ją czytać razem z mężem, po prostu względem postu, tak? Dwie, trzy strony przeczytamy. Ja przeczytałam te dwie, trzy strony, później rodzinne zamieszanie. I położyłam się spać i po prostu Duch Święty już mi nie dał spać. Cały czas właśnie tą książkę wołał, tak? Te słowa, co już przeczytałam, do mnie zaczęły przemawiać. I po prostu przez tą noc przeczytałam całą książkę, więc się da, uwierzcie. Z Duchem Świętym się da. I po prostu zaczęłam i czytałam książkę o sobie. Czytałam książkę o sobie, o wielu rzeczach, którą większość, mam nadzieję, z was już wie, o co chodzi. Między innymi o tym, że byłam w kościele, ja już miałam poniekąd chrzest w wodzie. Byłam w kościele od urodzenia. Niestety to była taka właśnie religia, po prostu religia, tak? To było czytanie pisma, po prostu czytanie książki. To było po prostu uwielbianie, śpiewanie, tak? Ja byłam, uwierzyłam w głowie, tak? Uwierzyłam właśnie myślami, uwierzyłam, że to jest dobre, że tak powinno być, tak? Zostałam poniekąd nauczona i wychowana. W moim życiu oczywiście jakieś... Swoimi ścieżkami też próbowałam chodzić, później wróciłam do rodziny, tak? Ale to nadal było, to było to jedną nogą tam, a jedną nogą tam. To było, jak widziałam, jak ludzie śpiewają, czy na językach mówią, to ja takie tysiąc myśli, a to udają, a to nieprawda. Jakieś ocenianie, że coś... No ja też chyba tak robię, tak? Takie myśli i po prostu w tej książce, jak zaczęłam czytać, jak były opisy właśnie... tego chrztu, z jakich powódek ona jest, tak? Na przykład, że albo już koleżanki wszystkie się ochrzciły z kościoła, albo to już mam te 16 lat, no to wypadałoby, tak? I z takich powódek tak naprawdę wzięłam ten chrzest, ze znajomością, nieznajomością pisma i tak szłam przez swoje życie i nawet przez ten ostatni czas. Powiem wam, moja zasłona już była tak gruba, że już wielu rzeczy nie widziałam, wielu rzeczy błędów, wielu grzechów. Nie słyszałam już tego głosu. Ja to opisałam jak ten sznur, który oplata, tak? Jak ona opisuje, to ja po prostu miałam to wizję, że ten sznur cały czas żyje, on cały czas mnie oplata, cały czas się rusza, cały czas przybywa, oplata moją głowę, moje oczy, jest jakaś tam szparka, która gdzieś może troszkę gdzieś coś, oplata moje uszy, moje gardło, moje usta i nie czuję, nie widzę tego i jestem niby gdzieś tam coś, ale to nie było to, to nie było kompletnie to i po prostu... Czytając kolejne rzeczy, gdzie po prostu uświadomiło mi się w moich pokoleniach, tak, w moim, ile jest tego ciężaru z rodzin, ile jest obdarowania moich rodziców, które po prostu zostały zmarnowane, nie wykorzystali tego, nie działali dla Pana, i śmierć mojej mamy, jej choroba, no po prostu wszystko, cała ta układanka z mojego życia po prostu zaczęła te wszystkie... rzeczy Duch Święty mi pokazywał, te wszystkie rzeczy układał, to wszystko po prostu nabrało tej całości i zaczęła się pokuta, tak? Ja praktycznie od tej niedzieli, od tego przeczytania, kolejne noce, kolejne dni gdzieś lawirowałam, gdzieś najpierw taka radość, gdzieś Duch Święty mnie po prostu wow, super, super, a za chwilę płacz, za chwilę gdzieś jakiś ciężar na mnie i z tego wszystkiego po prostu... Zaczęłam się uleczać, zaczęłam słuchać, tak, co Duch Święty mówi. Przeczytałam drugi raz książkę już z mazakiem i podkreśliłam tam prawie wszystko, co mnie dotykało, a praktycznie wszystko mnie dotykało. I po prostu takie myśli, nie, no muszę coś z tym zrobić, bo muszę spać, bo muszę coś, po prostu nie mogę. I pierwsze myśli, najpierw tam jeden z takich grzechów, osoba, która mnie skrzywdziła, ale ja na to przyzwoliłam. Ja po prostu Duch Święty mówi, musisz się skonfrontować, musisz do niej zadzwonić, nie wiem, i po prostu z nią porozmawiać o tym, co się wydarzyło sprzed laty. I po prostu to było tak dla mnie trudne, ręce mi się trzęsły, wybranie tego numeru telefonu, porozmawianie, przywitanie się, to jest moja rodzina. To było z mojej rodziny, wielka krzywda i po prostu... Ale zaczęłam mówić do tej osoby, najpierw ją nawet przeprosiłam, gdzie ja byłam skrzywdzona, ale ja ją przeprosiłam najpierw, później powiedziałam, że to było moim brzemieniem przez te lata i mnie ciążyło i dotąd mi ciąży I ją przeprosiłam i powiedziałam jej też, że jej wybaczam. I to, wiecie, jak odłożyłam już ten telefon, to już taka byłam, wow, wolna, Panie Boże, zrobiłam ten pierwszy krok. I kolejna myśl, no to się teraz wykop. Teraz kolejna, no to musi być. I po prostu wiedziałam, czułam się, zadzwoniłam do Kamili, do mojej liderki. Mówię, słuchaj, takie coś się dzieje. Ona za bardzo nie mogła ze mną rozmawiać, ale ja po prostu... Kilka zdań, ona już się poczuła poruszona, mówi, ja już się trzęsę, jak ty mi to mówisz. Ja mówię, no właśnie, ja mam tak już od paru dni. I ona mówi, dobrze, no to dobrze, dobrze, no to już teraz mówi, to może jutro o tej godzinie. Ja mówię, dobrze, dobrze, dobrze. I kolejny czas, kolejne etapy, kolejne rzeczy Duch Święty pokazuje. Naprawdę pokazuje w snach, pokazuje nawet w takich rzeczach, że nagle o kimś pomyślicie i skąd, tak? To nawet nie muszą być sny, to muszą być po prostu myśli, które przychodzą. Jak się na nie otworzycie, to wychwycicie wszystko, o co chodzi, skąd. I po prostu przyjechałam, modliłyśmy się, po prostu czułam po prostu, ten grzech mnie tak przygniatał. Wiecie, ja się tak bałam, myślałam sobie, matko, ja mam to wszystko powiedzieć, takie złe rzeczy, takie okropne, ja ich nie powiem. Ja nie powiem ich na głos jej, jeszcze osobie, którą kocham, cenię, jest moim po prostu takim duchową mamusią. I ja mówię, jak ja mam przed nią i... Ale jak zaczęłam mówić i jej powiedziałam, nagle taka lekkość, wiecie, takie, o matko, to nie było aż takie złe, tak powiedzieć i się otworzyć. I jak usłyszałam słowa, że jest mi wybaczone i jest mi po prostu to zabrane i to poczułam naprawdę taką już błogość, lekkość. Zaczęłam mówić językami po prostu, co było walką. Walką było, bo Kamila mówi, no mów, mów, a ja tak po prostu czułam, że mnie ciśnie, ja chcę i to takie były najpierw odgłosy jakieś w ogóle dziwne, ale przemogłam i teraz przez ten cały czas tak co chwila w myślach, albo głośno, albo w myślach, jest, mam to dalej, mogę, mówię, coś się denerwuje, coś dzieci, a ja już na języki, już odchodzi, jest, także jest to do uchwycenia, jest to prawdziwe, realne. Mówię, ta książka była dla mnie odpowiedzią przez lata. Ta książka po prostu zebrała wszystko, pokazała mi wszystko przez Ducha Świętego i się ochrzciłam. I była woda i było po prostu... To była mała łazienka, nas tam troje, a ja się czułam, jakby tam po prostu było... Zamknęłam oczy i czułam, że tam jest po prostu ogrom, nie wiem czego, ale jest po prostu. I poczułam uwolniona, poczułam... Dostałam od razu słowo prorocze, co się oczywiście zgadzało. Pan Bóg mi przez lata pokazywał, do czego mnie powołuje. Dostałam słowo napomnienia, że Pan Bóg już nie ma siły patrzeć, jak ja to marnotrawię, tak? Od pokoleń, bo to już z moich rodziców dostałam te dary, które oni dostali i powołanie. I Pan Bóg bardzo szybko mnie prowadzi. Poszłam od razu na szkołę. Tak po prostu przez koleżankę zadzwoniła, mówi, a ja od razu musisz tam być. I po prostu to był kolejny, gdzie stoi pani, która mnie nie zna, która nie wie, opowiada mi o służbie, o dzieciach, o tej misji. Ja mówię, ona znowu mówi do mnie, ona mówi o mnie, ona mówi o tym, co ja przeżyłam, czyli o tych szkółkach niedzielnych, w których brałam udział, gdzie nie wzięłam nic, oprócz tego, że Kościół jest nudny, Biblia jest nudna, nie da się jej czytać, nie da się, nie chcę. I po prostu mówię, to jest moja misja. To Bóg też włożył w moje serduszko, że teraz mam iść do dzieci i im też... Już ten dobry sposób nauczyć się, przejść tą szkołę, przejść i już nie marnotrawić tego daru, który Bóg dał i spełniać się w tym. Także. Czy tak?
Zadam ci pytanie. Zadam ci dwa pytania. Pierwszy raz, kiedy byłaś chrzczona, ile miałaś lat?
16.
I nic się wtedy takiego nie wydarzyło?
Nie, ja siedziałam, jak dziś to pamiętam, bo ja siedziałam na krześle i się uśmiechałam, wiecie, tak się uśmiechałam, bo usłyszałam, że ci, co się ochrzczą, to są szczęśliwi, nie? I ja tak siedziałam, wiecie,
okay.
Z przyklejoną maską.
Dobrze, druga rzecz, czy teraz dla ciebie Biblia jest też nudna?
Nie, po prostu, znaczy to nie było, że nudna, wiecie, ja miałam w ogóle opór do czytania, nie mogłam po prostu... Tysiąc rzeczy do zrobienia, tak, żeby nie chwycić Biblii. I nawet wolałam jakąś książkę, ktoś napisał o Biblii coś, tak? No to już miałam samo usprawiedliwienie, no to czytam, jakbym Biblię czytała, albo jakieś tam są fragmenty Biblii, ale miałam totalny opór do czytania Pisma Świętego, a dzisiaj sobie wzięłam Kamila mówi, zacznij od Ewangelii, nakarm się mleczkiem. I ona mówi, tam jest właśnie to, co potrzebujesz. I słuchajcie, wzięłam i czytam. I tak jak tą książkę czytałam właśnie, wszystko do mnie przemawia. Przemawia. Wszystko do mnie. A, tu działa. 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 Tu się ty działa. Więc chwyciłam Biblię i zaczęłam, mówię, no to czytam, czytam. I po prostu, wiecie, no nie mieliśmy dużo czasu, bo gdzieś tam szliśmy, byliśmy umówieni, ale czytam i po prostu, i taka radość, i też ta ulga, że ja mogę czytać, że czytam, że chcę i że to, i że rozumiem, i że po prostu jest ta lekkość. Nie mam oporu, nie mam, wiecie, w głowie zaraz myśli, a zrobić to, albo po prostu skupiona jestem właśnie na tym tekście, co wcześniej po prostu było jakoś zablokowane, nie wiem, czy tak macie, nie wiem, że coś czytacie, ale czytacie, po prostu, bo przeczytacie, no, bo potrzeba i jest to takie suche przeczytanie tekstu, a w głowie jest tysiąc myśli, co na obiad zrobić, a co trzeba dzieci, a co to i po prostu to nie ma mocy, to jest bez sensu, tak? To nie wchodzi, to jest zniechęcenie, a dzisiaj mówię, wzięłam i wręcz odwrotnie, wkurzało mnie, że muszę gdzieś wyjść i gdzieś te inne rzeczy mnie oderwały, tak? Które, żebym jak najwięcej tego przeczytać mogła, żeby wziąć jak najwięcej.
Fajne świadectwo widać w tym życie, że Bóg coś zrobił. To nie oznacza, że nagle będzie kolejka do drugiego chrztu. Kiedy Paweł nauczał na temat chrztu w liście do Rzymian w 6 rozdziale, powiedział takie słowo, napisał: czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Czym jest tak naprawdę chrzest wodny? Kiedy człowiek jest przekonany przez Ducha Bożego, że jest grzesznikiem i że jest bez Jezusa zgubiony, że potrzebuje Zbawiciela, to jest coś świadomego. To jest taka deklaracja dla świata widzialnego i niewidzialnego. Ze względu na to, co Jezus dla mnie zrobił, że On umarł za mnie, to teraz ja umieram dla tego świata, żeby żyć dla Niego. To jest chrzest. To jest coś świadomego. I kiedy w świadomy sposób czynisz tę rzecz, to wtedy w świecie niewidzialnym i widzialnym coś się staje dla ciebie. I masz takie wewnętrzne świadectwo. Ja widziałem, kiedy ludzie byli chrzczeni i wychodzili z wody, byli uwalniani od demonów, byli uzdrawiani z chorób, ich życie się zmieniało, bo byli we właściwy sposób nauczani, czym jest chrzest. To jest bardzo ważne. To jest tak naprawdę wchodzić w przymierze z Bogiem. Co jest celem przymierza tak naprawdę? Pomyślmy przez chwilę. Kiedy Jezus chodził po tej ziemi, On powiedział takie słowa, to jest w Ewangelii Jana. To jest zapisane w 3 rozdziale. To jest jeden z takich fragmentów, który jest bardzo często cytowany i ogłaszany na całym świecie. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Głównym celem nowego przymierza jest to, że Bóg przyszedł, aby zamieszkać w ludzkich sercach. Pomyśl sobie przez chwilę. Ten Bóg Ojciec, Stwórca wszystkiego, który jest też miłością, że tak bardzo ukochał człowieka i widząc to, co człowiek zrobił, jak poszedł tą zgubioną drogą w swoim życiu, jak z pokolenia na pokolenie tak naprawdę ta nieprawość ciągle narastała na ziemi. Przyszedł raz potop, Gdyby nie jeden sprawiedliwy, Noe, nas by tutaj nie było. Bóg uratował Noego i jego rodzinę, ale potem ta nieprawość znowu narastała. Więc Bóg Ojciec postanowił uratować człowieka i wiedział, że jedynym ratunkiem dla zgubionego człowieka jest to, że on sam przyjdzie, zamieszka w nim i zmieni go od środka. Da mu nowe życie, swoje życie. To nie jest iluzja, to nie jest wiedza, to jest doświadczenie. Nowe narodzenie jest doświadczeniem, że gdzieś tam w środku przyszedł Jezus i coś zmienił we mnie, dał mi życie swoje, objawił się. To dlatego ludzie, którzy się narodzili z Boga, mają ciągle na ustach jedno słowo – Jezus. Oni nie potrafią inaczej. Bo ten, który w nim zamieszkał poprzez Ducha Bożego, on składa świadectwo o Jezusie jako Panu Panów, Królu Królów i jedynym Zbawicielu. Bóg Ojciec postanowił zamieszkać w ludzkich sercach, aby w ten sposób dać człowiekowi możliwość, posłuchajcie mnie uważnie, dać człowiekowi możliwość przeżywania osobistej tej relacji z sobą samym właśnie przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Pan Jezus powiedział na odchodnym: ja prosić będę Ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był już z wami na wieki, nie zostawię was sierotami. Powiedział: przyjdę do was. Wiecie, jak funkcjonuje sierota? To jest tragiczne. Sierota nie ma domu. Szuka domu, szuka spełnienia, szuka rodziców, szuka kogoś, kto go pokocha, kto go zaakceptuje, kto go przygarnie. Bez względu na to, jaki jest, bo jest sierotą. Jezus powiedział: nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Co zrobił Bóg Ojciec? Zmienił miejsce zamieszkania. Izraelici mieli cudowną świątynię, pełną złota, wspaniałości. Bóg się wyprowadził stamtąd. Wiecie, w którym momencie? Kiedy zasłona się rozdarła. Wyprowadzka była. To coś mówi, że Bóg Ojciec postanowił, że kiedyś swoją świątynię umieści w sercu człowieka. W jego duchu, w jego wewnętrznym człowieku, w jego jestestwie. To dlatego Jezus musiał umrzeć za ludzkość, za ciebie, za mnie. To dlatego właśnie Bóg Ojciec wywyższył jego imię. Innymi słowy, włożył wszystko w nagrodę w Chrystusa, w swego Syna, posadził go po swojej prawicy. A do ludzkości powiedział taką rzecz: każdy, kto wierzy i go przyjmie, będziesz miał to samo, co mój Syn. Będziesz miał dokładnie to samo, co mój syn ma, siedzący po mojej prawicy. Kiedy Duch Święty przychodzi i zamieszkuje w sercu człowieka, powiem Ci, co On robi. Po pierwsze, świątynia. Żywy Bóg przyszedł. To dlatego na ustach tych ludzi jest jedno słowo: Jezus, Jezus. Dlaczego Jezus, a nie Bóg? Dlaczego słowo Jezus? Bo Duch Święty uwielbia tylko Jezusa. Bo to wszystko przez Niego się stało. Dla Niego i przez Niego. Bo to On jest Panem. To On jest Zbawicielem. Paweł mówił w pierwszym liście do Koryntian, w 6 rozdziale. W 19 i 20 wiersz. Mówił to do wierzących ludzi. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Nowe stworzenie w Chrystusie nie ma własnego życia. Nowe stworzenie w Chrystusie jest własnością Chrystusa. Ono umarło dla siebie. Tak jak Jezus umierał na krzyżu, tak stary człowiek, cielesny człowiek, musi umrzeć. Jeśli moc zmartwychwstania ma przyjść i wzbudzić nowe stworzenie, to stary człowiek musi umrzeć. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie Boga w ciele waszym. Drogoście kupieni. W drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale, przeczytamy od 6 wiersza. Bo Bóg, który rzekł: z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Dzisiaj na obliczu Chrystusa jest chwała Boża. Jan, kiedy niebo się otworzyło, kiedy zobaczył tą chwałę, padł jak martwy przed Jezusem. Bo zobaczył w ciele chwałę Bożą. Jeśli w duchu widzisz Jezusa, to nie będzie miało takiego wpływu na ciebie. Ale jeśli w ciele zobaczysz, to padniesz jak martwy. Z ciemności niech światłość zaświeci. Ludzkie serca, które żyją w ciemności, potrzebują światła, światłości, potrzebują światła Chrystusa. On rozświecił nasze serca. Kiedy? Kiedy przyszedł i zamieszkał. Bo kiedy Bóg przychodzi i zamieszkuje, to tam, gdzie jest ciemność, ciemność musi ustąpić. Aby zajaśniało poznanie chwały Bożej. Co to oznacza? To oznacza, że człowiek chodzący po tej ziemi może oglądać chwałę Boga w swoim sercu i doświadczać tego. Kiedy pozwoli, bo kiedy Duch Święty przychodzi, On ma pewne zadanie do wykonania. On nie tylko jest pocieszycielem, nie tylko jest nauczycielem, nie tylko jest obrońcą. On jest także tym, który gdzieś tam w środku w nas świeci światłem Chrystusa i pragnie, żeby to światło weszło do każdego zakamarka. Widzisz, te zakamarki mają drzwi. On jest bardzo subtelny. On jest dżentelmenem. On na siłę nigdzie nie wchodzi. On będzie pukał i będzie czekał, aż usłyszysz i otworzysz i go wpuścisz. Bo kiedy go wpuścisz, to jego światło usunie ciemność. On pragnie usunąć wszelką ciemność. Wiesz dlaczego? Dlatego, że Ojciec tak bardzo ciebie kocha, że ma pragnienie, abyś przeżywał tą realną więź z Nim i cieszył się manifestacją Jego chwały w tobie. To nie jest iluzja, to jest rzeczywistość. W historii Kościoła zawsze byli ludzie, którzy decydowali się, żeby umrzeć dla siebie, aby żyć dla Niego i doświadczać realności żywego Boga w sobie. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. To jest łaska, że święty, czysty Bóg zdecydował się przyjść do brudnego, ciemnego miejsca. I zamieszkać tam. I poprzez łaskę świecić. Świecić, zachęcać. Te wszystkie dziedziny, te wszystkie komórki ciemne, które my otwieramy dla Niego. On tam przychodzi, robi porządek. Te wszystkie miejsca zranienia, zgorzknienia, czegokolwiek innego, kiedy On przychodzi, to Jego miłość, Jego łaska niesie ze sobą uzdrowienie, przemianę, odbudowę. To, co wróg tam niszczył, On odbudowuje, bo On jest życiem. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. To dlatego Paweł mówił, zewsząd uciskani, nie jesteśmy pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze, zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa w ciele naszym się ujawniło. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący. Paweł się chlubił cierpieniem dla Chrystusa. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy dla Jezusa, na śmierć wydawani bywamy. aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. I po tym mówi tak, tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. Gdy jesteś słaby i nie możesz sobie z czymś poradzić, zawsze możesz prosić tego, który w tobie mieszka, o pomoc, aby jego siła i moc przezwyciężyła twoją słabość. Aby jego radość przezwyciężyła twój smutek. Aby jego pokój przezwyciężył twój lęk. Aby jego życie pokonało w tobie wszelkie nasienie śmierci. Chrześcijaństwo to nie jest system etyczny, ani życie według zasad i praw. To jest osobista relacja miłości z Bogiem Ojcem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. W Duchu Świętym, którego otrzymujemy za darmo, z łaski, jako dar miłości Boga dla człowieka. Duch Święty, który w nas mieszka, on chce nas prowadzić Bożymi ścieżkami. Daje nam doświadczenie Bożej miłości w nas, ale także pragnie nas oczyścić, uświęcić, wyposażyć. To wszystko on to czyni. Miłość Bożą każde Boże dziecko może przeżywać w sobie, gdzieś tam wewnątrz. To jest to wewnętrzne przeżycie. Nieraz w duszy człowieka, która sięga aż do głębokości, do jestestwa. Nie możesz przeżyć Bożej miłości, dopóki On nie dotknie twego serca. Swoją miłością. To jest w Biblii zapisane. Dopóki nie uzdrowi twoich ran, dopóki nie skruszy twojej twardości, nieraz uporu, niezależności, buntu, nieposłuszeństwa, on nie może wtedy tego zrobić. Nie to, że nie chce, nie to, że nie pragnie, dlatego, że mu nie pozwalasz. Nie może tego zrobić, dopóki nie zrozumiesz naprawdę, czym jest łaska. I nie zaczniesz żyć tą łaską. Ale kiedy zaczniesz doświadczać Jego miłości w sobie, nieraz aż się będzie przelewać w tobie, powiem ci, co będzie. Będziesz płakał z wdzięczności. Będziesz płakał przed Nim z wdzięczności do Niego i miłości do Niego. I to będzie sprawiać, że zapragniesz być tak czysty i święty jak On. Będziesz mieć pragnienie w sercu, a to pragnienie będzie twoją siłą, że będziesz zostawiał wszystko to, co się Jemu nie podoba, co nie jest, co Go zasmuca. To będzie coś w twoim wnętrzu, będziesz miał taką moc wewnętrzną, żeby odsunąć ze swego życia wszystko to, co nawet w drobną rzecz, która może dotknąć Go smutkiem. Bo kiedy kogoś kochasz, to zrobisz wszystko, żeby go nie zranić i nie zasmucić. Kiedy czytasz o pierwszym kościele, to pierwsi chrześcijanie, oni mieli społeczność z Duchem Świętym. Widzicie, ten świat, duch tego świata przez humanizm, racjonalizm zdominował to wszystko i niszczy duchowe życie w człowieku. Jeśli ktoś nawiązuje intelektualny kontakt z Bogiem, to on nie będzie miał doświadczeń z Nim. Taka osoba nie będzie w stanie posługiwać, być otwarta na dary Ducha Świętego, na przeżywanie Boga, na doświadczanie tej cudownej więzi z Nim, relacji w modlitwie. O, halleluja! Widzicie, Kościół gdzieś zatracił coś po drodze. Kiedy patrzę na życie niektórych chrześcijan, którzy nawrócili się 20, 25, 30 lat temu, oni byli bardziej poświęceni niż dzisiaj. Oni mieli w sobie ogień dla Jezusa. Oni poświęcali się dla Niego z radością, z miłością. Pytanie, gdzie to jest dzisiaj? Czy Bóg się zmienił? Nie. Myśmy się zmienili. Dlaczego? Bo pozwoliliśmy, żeby duch tego świata miał zbyt duży wpływ na nas. To przychodzi delikatnie, subtelnie. On cię chlapnie troszkę błotkiem. Jeśli natychmiast nie wypierzesz swoich szat, to to błoto przyschnie. A potem będzie następna warstwa i następna i następstwa i przyzwyczaisz się. I zostanie ci tylko intelektualna wiedza, że jest Bóg, że Jezus był realną postacią i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie przyniesie ci życia, to przynosi śmierć duchową i oddzielenie od doświadczania Boga. Wewnętrzne życie, posłuchajcie mnie, z Jezusem, z Bogiem Ojcem, daje siłę wewnętrzną do przezwyciężania słabości, daje wiarę, daje życie, daje zdrowie. Osoby, które nie mają tego ukrytego, wewnętrznego, osobistego życia z Jezusem, oni nie są w stanie, oni nie mają umiejętności panowania nad tymi wewnętrznymi siłami, które niszczą ich od środka. Oni nie mają mocy, żeby to go pokonać, bo tego nigdy nie pokonasz własną mocą. Bo to jest duchowa rzeczywistość. Musi przyjść mocniejszy Duch Święty. To tylko Duch, w Duchu Świętym możesz pokonać te rzeczy. Będąc ciągle wrażliwy na Niego, napełniony Nim, poddany, że On wie kiedy, jak, w jaki sposób, czego dotknąć. On wszystko wie, bo po to przyszedł. To wewnętrzne życie, to życie Boga w człowieku sprawia, że możesz pozwolić, że Duch Święty, który jest duchem zmartwychwstania, on ma moc uleczyć każdą ranę w tobie, usunąć każde zgorzknienie, wyrwać każdy korzeń nieprawości z twego serca, a w to miejsce włożyć czystość, świętość i swoje życie. Dla Niego to nie jest problem. On po to przyszedł, między innymi. Cieleśni chrześcijanie, którzy nie korzystają z tego wewnętrznego życia, życia Boga w sobie, w czasie problemów, nie mogąc wytrzymać tych wewnętrznych walk, zmagań, bólu emocjonalnego, uciekają. A świat tylko czeka na to. Uciekają w nieczystość, w alkohol, narkotyki. Jeszcze w inne rzeczy. Oni nie są w stanie pokonać gniewu, buntu, niezależności. Człowiek sam nie jest w stanie tego pokonać. To Jezus Chrystus, to Jego życie ma taką siłę i taką moc, że może zniszczyć to. Może dać ci siłę, że pójdziesz z tym na krzyż. Bez Jego siły nie pójdziesz na krzyż. Twoje decyzje będą z duszy wypływać i będą krótkotrwałe. Decyzja serca jest trwała, stanowcza. Ona ustanawia coś bez względu na to, co się dzieje. A Bóg chce, żeby twoje tak było tak, twoje nie było nie, co ponadto jest od złego. Więc tacy poszukują ucieczki w alkoholu, w jedzeniu, narkotykach, seksie, okultyzmie, w innych religiach. Wiecie dlaczego w innych religiach? Bo one dają doświadczenia duchowe. Ale one nigdy nie wypełnią pustki w sercu. Tą pustkę może wypełnić tylko Bóg. Ja nie skończyłem tego tematu, więc skończę go. Jesteśmy w okresie tego postu. Moja prośba, kochani, do was. Przeczytam wam pewien fragment, który mnie ostatnio dotknął, zanim zespół tutaj przyjdzie. Paweł mówił tak. Widzicie, Paweł miał objawienie tych cudownych, odwiecznych prawd. I prawdopodobnie on o sobie samym pisał, że był aż w trzecim niebie. On miał też taki czas odosobnienia z Bogiem, bardzo długi. W tym czasie Bóg prawdopodobnie pracował w nim, z nim. I mówi tak, w liście do Filipian w 3 rozdziale. Wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego. To słowo poznanie mówi o czymś osobistym, bezpośrednim. O spotykaniu się ze sobą. Dla którego poniosłem wszelkie szkody, wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa, znaleźć się w Nim. Inne tłumaczenie mówi zjednoczyć się z Nim. Jeszcze inne mówi odnaleźć się w Nim. To wszystko chodzi o jedność. Nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go, doznać mocy zmartwychwstania Jego, uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Paweł szukał, to jest zadziwiające, on pragnął i szukał tego, żeby poznać Go, doznać mocy zmartwychwstania Jego, żeby uczestniczyć w cierpieniach Jego. Paweł wiedział, że uczestnicząc w cierpieniach, czyli umierając dla Niego, zyskuje moc zmartwychwstałego w sobie. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. I potem mówi tak, nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały. Widzicie, on ciągle był w drodze i na drodze. On szukał tego, on widział cel. Co było tym celem? Chrystus. Jedność z Chrystusem tutaj na ziemi już. On założył wiele kościołów, opiekował się kościołami. Był autorem większości Nowego Testamentu. Ale tutaj dzieli się pewnymi prawdami z wewnętrznego życia osobistego. Dążę do tego, aby pochwycić. Dlaczego? On mówi, dążę do tego, czyli zmierzam do tego, bo zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. On musiał mieć doświadczenie spotkania się i on miał takie doświadczenie spotkania się z żywym Jezusem, to zmieniło jego życie. I mówi tak, bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem. On wiedział, że jest w drodze. On wiedział, że jeszcze nie ma tego, do czego zmierza. Ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną. Coś ci powiem, Kościele. Jeśli się nie odetniesz w końcu kiedyś od przeszłości, nigdy nie wejdziesz w przyszłość. Nie licz na to. Pewne rzeczy trzeba wziąć nożyczki i podcinać. Wiesz dlaczego? Bo jeśli tego nie zrobisz, to im bardziej będziesz napierać na Chrystusa, to będzie jak taka gumowa lina, która będzie cię trzymać i w końcu to napięcie będzie tak duże, że ta lina cię z powrotem ściągnie do tego miejsca i będziesz tak zaczynał raz za razem. Musisz w końcu kiedyś skończyć z przeszłością. Przeszłości nie zmienisz. Możesz zrobić tylko coś z twoją przyszłością. Z przeszłości powinieneś się czegoś nauczyć, ale już jej nie zmienisz. Czasu nie wrócisz. Zmierzam do celu, mówi, do nagrody w górze, do której zostałem powołany w Chrystusie Jezusie. I potem mówi, ilu nas jest doskonałych, wszyscy tak myślimy. Paweł mówi o doskonałości. Jeśli wzrastasz w Chrystusa, będziesz myślał tak samo jak On. Jeśli o czymś inaczej myślicie, Bóg wam to objawi. trwajmy tylko w tym, co już osiągnęliśmy. Potem Paweł mówi ciekawą rzecz. Bądźcie moimi naśladowcami, bracia. I patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. On miał odwagę tak napisać. Pisał do kościoła, do ludzi wierzących i mówił im wprost: naśladujcie mnie. Ja nie miałbym takiej odwagi powiedzieć. Przynajmniej na razie. Potem mówi tak: wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię. Z płaczem mówię. Postępuję jak wrogowie Krzyża Chrystusa. Postępują jak wrogowie krzyża. Chrześcijaństwo jest związane z krzyżem. Paweł miał przywilej nieść krzyż w swoim życiu. Nie za swoje grzechy. Za jego grzechy Jezus poniósł na krzyż. Paweł niósł krzyż prześladowania, dlatego że był wierny Chrystusowi. Taki krzyż jest przywilejem świętych. Powstańmy, będziemy się modlić. Dokończę kiedyś ten temat. Zachęcam was. Mamy jeszcze ten czas postu. Słyszeliśmy tutaj świadectwo. Ja słyszałem już kilka świadectw, co ta książka zrobiła. Tak jak powiedziałem, ja ją przestudiowałem już 6 razy. Za każdym razem coś mi Duch Święty pokazywał jeszcze. Płakać mi się zawsze chciało. Niech ten czas będzie dobrze wykorzystany przez każdego z nas. Amen. To wszystko ma, kochani, służyć jednej rzeczy. Żebyś ty i ja, żebyśmy mogli oglądać w sobie chwałę Chrystusa. Jezus powiedział: ludzie czystego serca będą oglądać Boga. Dla mnie jest to bardzo prosty wniosek. Jeśli nie oglądam Bożej chwały, to znaczy, że mam brudne serce, proste. Ja do tego bardzo prosty sposób podchodzę, bez kombinowania. Więc jeśli mam brudne serce, to muszę je pozwolić, żeby Duch Święty mi wskazał wszystko to, co jest brudne. I zrobię wszystko tyle, ile będę mógł zrobić, żeby to zostało usunięte z mego życia. Widzicie, to nie jest tak, że człowiek traci dar zbawienia, ale nie bierze swego dziedzictwa, za które Jezus poniósł śmierć. Ja się na to nie godzę w swoim życiu. Zrobimy taką rzecz. Pomodlimy się pewnym fragmentem z listu do Efezjan, bardzo znanym. Z 3 rozdziału, od 14 wiersza, i chciałbym, żebyśmy wszyscy uklęknęli przed Ojcem. Ojcze, my zginamy swoje kolana przed Tobą. Przed Tobą, Ojcze nasz, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, byś sprawił, według bogactwa chwały swojej, żebyśmy byli przez Twego Świętego Ducha, Jego mocą, utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Twój Syn, Jezus Chrystus, poprzez wiarę zamieszkał w naszych sercach, a my, żebyśmy byli wkorzenieni i ugruntowani w miłości i zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyśmy zostali wypełnieni całkowicie Twoją pełnią Bożą. Tobie zaś, który według mocy działającej w nas potrafisz daleko więcej uczynić, ponadto wszystko, o co Cię prosimy albo o czym myślimy, Tobie niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia i na wieki wieków. Amen. Panie, powierzamy Ci resztę tych dni tego postu i niech Twój Święty Duch z Twoim Słowem pracuje w nas, Panie. W imieniu Jezusa.